Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na drugą część rozmowy z księdzem doktorem Krzysztofem Kowalikiem, poświęconej dialogowi z judaizmem. Przypomnę, że punktem wyjścia naszego pierwszego spotkania były słowa świętego papieża Jana Pawła II, wypowiedziane w rzymskiej synagodze, który powiedział, że wyznawców judaizmu możemy określić jako w pewnym sensie starszych braci w wierze. Słowa, które dotyczyły wspólnych źródeł wiary wypływających ze Starego Testamentu. Dziś kontynuujemy ten temat.
Dzięki Ci, Panie, za ten świat. Dzięki Ci, Panie, za dzikich zwierząt.
Hermetyzm Żydów na pewno nie ułatwiał przez wieki takiej rozmowy, takiego dialogu. Stąd narastanie mitów jakichś i właśnie takich uprzedzeń.
Na pewno wiele rzeczy wynikało z nieznajomości. To jest jedno. Powiedzieliśmy, świat żydowski w pewien sposób jest hermetyczny, ale on był, to jest pierwsze. Proszę zobaczyć, że paradoksalnie też on bardziej był znany w czasie, kiedy toczyły się spory pierwszych wieków, bo toczyły się ostre dysputy między stronami żydowską i chrześcijańską w różnorodnym podejściu choćby do właśnie osoby Chrystusa, interpretacji Starego Testamentu. Natomiast dramat też po zagładzie jest taki, że wiele osób wchodzi w pewną pustkę. Życie żydowskie w Polsce się jakoś odbudowuje, ale to nie jest ta sytuacja, jak Brandstetter opisuje w obrazie może widzianym przez młodego człowieka, że na przerwie w gimnazjum czy w liceum, już nie pamiętam, proszę wybaczyć, jaka to była szkoła, może podstawowa, spacerowali razem rabin i ksiądz rzymskokatolicki i rozmawiali ze sobą. Gdzie uczniowie jednej, drugiej byli. Czy wiązały się z tym spory, czy związały się z tym konflikt, to osobna sprawa. Ale obecność tej drugiej strony naturalnie była. Po pierwsze, zawsze się otwierały te oczy i stąd moim zdaniem element religii w świecie, w którym żyjemy, także w świecie publicznym jest istotny, że ten drugi jest. Że świat jest bardziej złożony niż tylko ten świat, który ja mam i przez to tego drugiego się muszę nauczyć.
Trzeba rozmawiać. Zresztą Żydzi bardziej są związani kulturowo z Europą niż z ich otaczającym żywiołem islamskim. Właściwie cały czas chcą identyfikować się z naszą kulturą w tej chwili niż z tamtą, która ich bezpośrednio otacza.
Rzecz jest o wiele bardziej złożona, tylko tu już wchodzimy w problem współczesnego państwa Izrael, które przede wszystkim składa się i z Żydów, którzy mieszkali na terenie Ziemi Świętej, czy osiedlali się na niej i którzy nie tylko są z Europy, ale z różnych stron świata, ale jednocześnie odnoszą się także do swojej tradycji, czy elementów tej tradycji, którą przechowywano właśnie przez przestrzeń religijną, przez jej różne wątki. I one się splatają na tą rzeczywistość współczesnego Izraela. Także tu proszę pamiętać, że jest, owszem, zdarza się proces asymilacji, zgoda, ale bardzo często to widać choćby w zabytkach architektury okresu właśnie świata żydowskiego, przestrzeni pierwszego wieku czy trzeciego wieku przed Chrystusem do pierwszego wieku po Chrystusie, kiedy wiele elementów z architektury, stylu życia przejmowano, jeśli zgadzały się one z sytuacją tego, w co Hebrajczycy wierzyli, tego, co nie stało w sprzeczności z kultem, z zasadami prawa mojżeszowego. Proszę zobaczyć, że w momencie, kiedy, bo taki proces potężny asymilacji w świecie, to jest czasy Aleksandra Wielkiego, a nie mówię o asymilacji żydowskiej, mówię w ogóle o tworzeniu jednej kultury śródziemnomorskiej, świata śródziemnego, to sięgało o wiele, wiele dalej, od Egiptu po Grecję, to w momencie, kiedy pewna grupa Żydów, tutaj możemy sięgnąć do ksiąg machabejskich, poszła za daleko, to spowodowało różnego rodzaju bunty i wewnętrzne konflikty.
Asymilacja, no. Tak, ale...
Kiedy zaczęto odrzucać choćby na przykład zasadę obrzezania.
Chrześcijaństwo generalnie, nie bezkrytycznie, ale właśnie zasymilowało kulturę helenistyczną, prawda? Cały to dorobek właśnie tej śródziemnomorskiej kultury.
Chrześcijaństwo jest troszkę w innej stronie o tyle, że Ewangelia idzie od Jerozolimy przez Samarię aż po Rzym. Czyli ona wnosi orędzie o Jezusie Mesjaszu w świat także pogański. Nie przestawiając samych zasad na początku tego świata, ale przede wszystkim dając Ewangelię, dając pewną podstawę, w świetle której znowuż to, co będzie niemożliwe do pogodzenia z chrześcijaństwem, kult pogański, pewne zasady życia obyczajowego, ono się zacznie od tego, że chrześcijanie pokażą pewien inny styl życia. Natomiast to, co będzie można dostrzec jako odblask czy element zbieżny z prawdą objawioną, pozostanie. Zostanie też w dużej mierze przechowane. Ale też i pamiętajmy, że też i judaizm w dużej mierze był funkcjonalny. Proszę zobaczyć, wróciliśmy do Septuaginty, kiedy Żydzi wchodzą w świat grecki. Bo choćby to, że niekoniecznie Septuaginta mogła mieć myśl o prozelityzmie, czy o przedstawianiu życia żydowskiego, może prozelityzmu nie chcę tutaj używać, żeby on nie niósł jakichś negatywnych konotacji, przedstawienia, czym judaizm jest światu greckiemu, udostępniając Biblię.
Ale Wulgata już dla nas jest bardziej jakby...
To już
właśnie?
Osobne później, nie, bo tutaj jesteśmy jeszcze przed chrześcijaństwem. Tutaj jest sytuacja tej języka greckiego, ale jednocześnie pojawia się też sytuacja Żydów żyjących na diasporze, którzy też potrzebują, a także i którzy w Palestynie, w Ziemi Świętej, może lepiej tak, bo Syro-Palestyna to rzymskie określenie tych terenów, więc czasem to się używa zamiennie, stąd dlatego te przeskoki. Natomiast dzisiaj w konotacji politycznej to już są inne określenia, więc dlatego w tym momencie ten przeskok. Też posługują się tekstem greckim Biblii. To znaczy, że gdzieś kwestia języka hebrajskiego już im uciekała, że gdzieś tutaj ten punkt bycia, stylu życia też się łączył, gdy architektura w dużej mierze dominuje.
Oh,
Natomiast jak dotarliśmy do Wulgaty, to już jest sytuacja czasów późniejszych, V wieku, czasów Kościoła, kiedy po prostu chodzi o upowszechnienie tekstu Pisma Świętego, już i Starego, i Nowego Testamentu, danie możliwości czytania tym, którzy ani greki, ani hebrajskiego nie znają, a łacina jest językiem wtedy codziennym.
Jeszcze wracając do dialogu. Jerozolima zajmuje specyficzne miejsce i bardzo istotne w naszych czasach również. Jest to miejsce kultu trzech religii i dialog jest również po to, byśmy my mieli dostęp do tego miejsca.
To znaczy tutaj wchodzimy w zupełnie odrębną sytuację, dlatego że my, kiedy mówimy o dialogu, który funkcjonuje w Kościele, jest dialogiem międzyreligijnym. Na zasadzie tak. Poznawania się dwóch religii, przedstawiania siebie, czy szukania sytuacji nie zawsze łatwych, prostych, możliwości wspólnego angażowania się, budowanie przestrzeni pokoju na świecie, w kwestie moralności, chociaż tu już się zaczynają duże rozbieżności. I też o tyle trudne, bo proszę pamiętać, że judaizm jest wielopostaciowym. W wypadku Kościoła katolickiego jest to odniesienie, że jest papież, który ma możliwość, czy reprezentuje nauczycielski urząd Kościoła, który daje w pewnych kwestiach zobowiązującą wypowiedź. Czegoś takiego do końca w judaizmie nie będzie. Więc to też nie jest takie proste w tym momencie, w tej perspektywie dialogu. Czasem warto też to pamiętać. Natomiast status miejsc świętych wiąże się po pierwsze z pewnymi ustaleniami, które już zapadały od czasów, kiedy jeszcze nie istniało państwo Izrael, to jest jedno. I drugie, które się wiąże też z funkcjonowaniem tego państwa i zasad, które się już toczą między państwem Izrael, a państwem kościelnym, czy Watykanem, czy Kościołem, dotyczącą samego statusu miejsca własności, dotyczącą zawarcia porozumienia, najczęściej w świecie funkcjonującego jako konkordat, który określa wzajemne relacje między konkretnym państwem a Kościołem. W związku z tym tutaj nie jest to kwestia, w której Kościół podejmuje dialog z na przykład naczelnym rabinem Jerozolimy.
Z władzami świeckimi, tak?
Tylko jest to kwestia władz świeckich. Oczywiście w Izraelu to powiązanie z prawa religii jest bardziej skomplikowane. Te rzeczy się zazębiają, bo grupy różne społeczne przedstawiają pewne też i swoje oczekiwania. To jest osobna rzecz. Ale tutaj, kiedy określa status własności nie tylko miejsca, ale ziemi, na której jest miejsce. Na obecną chwilę rzecz wygląda w ten sposób, że jest swoboda dostępu do miejsc świętych. Mało tego, gdybyśmy weszli na przykład do Bazyliki Grobu Pańskiego, to wśród osób strzegących porządku dostrzeżemy także funkcjonariuszy Policji Izraelskiej. Niezależnie, czy się okaże, że na przykład jeden z nich będzie chrześcijaninem, bo będzie na przykład koptem, obywatelem państwa Izrael, że któryś z nich może być Arabem, że któryś z nich może być wyznawcą judaizmu. To już jest kwestia tego, jak policja dobierze te osoby, które uzna za stosowne, że najlepiej w danym miejscu będą spełniały swoją funkcję, ale strzegą porządku. Nie jest to sytuacja taka, w której ktoś tam jest po to, żeby decydował o tym, czy my tam możemy wejść, czy my tam nie możemy wejść, ale który dba o bezpieczeństwo. Z racji tego, że świat jest naznaczony konfliktami, problemami, ale też i z racji takiej, że bywa, że i między ludźmi, szczególnie tam, gdzie jest tłok, kolejka, tworzą się różnego rodzaju napięcia, niepokoje. Tak zresztą jak wszędzie tam, szczególnie, bo ludzi więcej, miejsca są małe. Natomiast problem bardziej leży w sytuacji tego, że do Jerozolimy, jako do stolicy, pretendują też Palestyńczycy, którzy chcieliby w niej widzieć, przynajmniej w jej części, swoją stolicę. Ale to już jest sprawa o wiele bardziej skomplikowana i tu już jest to kwestia rozmów między politykami. Kościół wyrażał swojego czasu swoje zdanie, mówiąc o statusie otwartości miasta, w sensie zadbania o to, żeby był dostęp do wszystkich miejsc dla chrześcijan, bo proszę sobie wyobrazić, że gdyby Jerozolima została podzielona, do 67 roku tak było, to mamy sytuacje takie, że dla chrześcijan część miejsc mogłaby się znaleźć w obrębie jednego państwa, część w obrębie drugiego i wtedy już się pewien kłopot z docieraniem do miejsc świętych tworzy. Na obecną chwilę w 80 roku Izrael ogłosił Jerozolimę jako jedyną niepodzielną stolicę swojego państwa. Obecnie byliśmy świadkami potwierdzenia tego przez przeniesienie ambasady Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy z Tel Awiwu. Jaka będzie dalsza perspektywa? Tego my do końca...
To jest gorący punkt.
Nie wiemy, jest tak, ale tutaj powiedziałbym, że bardziej jest to sprawa, która nie tyle leży w przestrzeni dialogu międzyreligijnego, ile bardziej już wchodzi w sprawy przestrzeni politycznej, których też przy dialogu międzyreligijnym się nie uniknie w jakiś sposób.
Chciałem jeszcze zapytać, bo spotkałem się z takim określeniem różnic między religiami. Właśnie, że chrześcijaństwo jest wiarą. Wierzymy w Boga, w Chrystusa, w Ducha Świętego. Natomiast judaizm w tej chwili, w bieżących latach, jest bardziej zbiorem praw i wiarą w to prawo, które właśnie scala ten naród. Że przewartościowanie troszeczkę nastąpiło. Czy to jest prawda? I odnośnie później jeszcze do moralności, o którą chciałem zapytać. 10 przykazań, ale spotkałem się z takim zdaniem, że judaizm rabiniczny ma aż 4 twarze. Jedną dla Żydów i nieżydów w Palestynie oraz dla Żydów i nieżydów w reszcie świata. Jak to wszystko pogodzić ze sobą?
Proszę zobaczyć taką rzecz, że jednej i drugiej religii nie można odmówić przede wszystkim wiary w Boga. Dlatego, że jeżeli weźmiemy sytuację prawa, które nazywamy mojżeszowym, w tym znaczeniu, że przyniósł je Mojżesz, czy też w tym znaczeniu, że chodzi o odniesienie do momentu, w którym Mojżesz otrzymuje od Boga prawo na Synaju i wszystko, co jest jego rozwinięciem, ma tu swoje korzenie, dlatego ta nazwa funkcjonuje szeroko. I dalej w tym, co potem przynosi zbiór, który nazywamy Talmudem, dający szereg przepisów, jak teraz w konkretnej rzeczywistości według tego prawa żyć, wszystko tam ma odniesienie do Boga. Proszę zobaczyć, że my możemy pójść w pewien stereotyp, prawda?
Tak,
bo
czy to
pytanie,
prawo nie
że ja obserwuję, jest ryzyko, załóżmy tutaj, jeśli patrzymy z perspektywy pewnej ewangelicznej, to jest sytuacja pewnego konfliktu między Jezusem a grupą faryzeuszów. Natomiast to jest analogiczna sytuacja, jak formalizm w każdej religii, także w chrześcijaństwie. Proszę zobaczyć, mogę funkcjonować na zasadzie, że przychodzę 2 razy w roku do spowiedzi. Od święta potrzeba przyjść, pewien przepis wypełnić. Łaska Boga pewnie na człowieka jakoś tam spływa, ale ile ja z niej korzystam, ile ja w tym momencie tego Boga spotykam, a na ile tylko jesteśmy z Panem Bogiem na zasadzie takiej, że my się sobie kłaniamy grzecznie na ulicy, dobre i to, prawda, ale mogłoby być coś więcej. Że ten formalizm, jest ryzykiem, że on może być wszędzie. Natomiast to właśnie takie sprowadzenie do to prawo przy zachowaniu to sobie swojej tożsamości i swojej drogi do Boga. Tutaj, gdybyśmy zobaczyli świat żydowski, jednak poznawali go, posłuchali, to ta wrażliwość na Boga, na sakrum jest duża. I ona się przekłada na to, i tutaj by trzeba odróżnić, na codzienną praktykę. Czyli nie na to, co byśmy się składali jako deklaracje wyznaniowe, bo proszę zobaczyć, że zasadniczo judaizm nie tworzy czegoś takiego. Mamy wyznanie wiary, które składamy w czasie przeświętym. Ale praktyka życia decyduje o tym, o moim odniesieniu. Ja robię to, co mi Pan Bóg kazał. Proszę zobaczyć, czy nie ma głębokiego szacunku rzemieślnik, który owszem rozwija swoją działalność, dokładając do niej nowe rzeczy, ale mi pewne rzeczy robię, bo mój ojciec mnie tego tak nauczył, przyjąłem po nim warsztat, on mi określił, co ja mam robić.
W przykazaniu czcij ojca swego i matkę swoją jest zawarte szacunek
proszę
do
zobaczyć,
prawa.
Że, proszę zobaczyć, że ciekawe, że w świecie żydowskim to przykazanie na tablicach dekalogu jest na tych tablicach, które się odnoszą do Boga. Ono funkcjonuje w kolejności liczb jako piąte z różnic w podziale, które wprowadziło chrześcijaństwo, ale ono znajduje się na tablicy w odniesieniu do Boga. Zresztą zwróćmy uwagę, że słowo czcij ma anotację religijną. To nie chodzi o grzeczność czy opiekę. Rodzic jest jakby reprezentantem Pana Boga. To tak w tej chwili tylko w dużym skrócie, ale gdy wejdziemy w to słowo, to ma konotację religijną. Natomiast chrześcijaństwo, to na przykład się myli Arabom, którzy nazywają chrześcijaństwo religią księgi, a ono się nie sprowadza do księgi. Ono się sprowadza do osoby Jezusa Chrystusa. Jest wiarą w Jezusa Chrystusa. Jest teraz czynieniem tego, co Jezus nauczył. I tu jest ta pewna rozbieżność, dlatego zobaczmy, że święty Mateusz będzie pokazywał Jezusa jako nowego Mojżesza, tego, którym pełnia przychodzi. Natomiast judaizm rabiniczny w tej sytuacji mówi nie. My szukamy teraz tego, co zrobić, jak być Żydem w tych czasach. Teraz druga sprawa, ponieważ świat, dzisiaj mamy współczesne państwo Izrael, Żydzi mają swoje państwo, państwo jak każde inne państwo. Na to zwrócił uwagę emerytowany papież Benedykt XVI, żeby też o tym pamiętać, że tak też trzeba podchodzić w tej kwestii. I daje ono możliwości realizowania wielu zasad życia żydowskiego. Tak jak w państwie polskim mamy możliwość, tak wnosi to chrześcijaństwo, świętowania niedzieli. Nie pracujemy w niedzielę. Izrael daje sobotę. Wolną sobotę. Chrześcijanie mają możliwość dnia wolnego w niedzielę. Natomiast zwróćmy uwagę, że znowuż pojawia się sytuacja diaspory, która żyje w innych warunkach i w związku z tym teraz trzeba znaleźć te rozwiązania. I tu jest cała sytuacja tego, co nazywamy między innymi Talmudem komentarze. Co ja mam w danej sytuacji zrobić, żeby z jednej strony móc w tej sytuacji funkcjonować, w drugiej sytuacji być wiernym prawu Bożemu? Proszę sobie wyobrazić taką rzecz, że przychodzą święta szałasów i należy przez tydzień mieszkać w szałasie, w którym jeszcze trzeba, żeby były trzy otwory, czy otwory, żeby było widać gwiazdy. I wyrusza wyprawa badaczy żydowskich na Spitsbergen. Proszę sobie wyobrazić sytuację kobiety w stanie brzemiennym. Otóż prawo rozstrzyga, że w tej sytuacji, kiedy miałoby to narazić człowieka na szwank, to niekoniecznie. No, są kraje, w których nie da się w ten sposób świętować.
Oni muszą mieć wszystko wyjaśnione w ten sposób, bo w chrześcijaństwie jednak jest dużo intuicji. Człowiek, kierując się sumieniem i wiarą, ale dobrą wolą,
zobaczyć, że
wypełnia wszystko.
Tak, że chrześcijaństwo ma też odniesienie nauczycielskiego urzędu Kościoła, które w pewnych sprawach kluczowych pokazuje, co mam, czy rozstrzyga sytuację. Tutaj to, co powiedzieliśmy, tutaj przede wszystkim jest ten ważny punkt, żeby w każdym przejawie codzienności być wiernym Panu Bogu. I stąd jest to odnoszenie do, że to się realizuje w sposobie życia. Że to prawo, bo my możemy pójść w sensie formalnym. Faktycznie może być sytuacja taka, w której człowiek dąży do tego, żeby formalnie to się wszystko działo. Trzeba zrobić, to trzeba zrobić, prawda? Ale to może być sytuacja prawa nacechowanego miłością. Jest taka książka wspomniana, kiedy jeden z rabinów nazywa Jezusa jako tego, który wypełniał prawo, starał się go przestrzegać. Czy jego interpretacja jest pełna, czy nie? To jest to, już trzeba by do książki zajrzeć dokładniej, popatrzeć, z jakiej perspektywy on to pisze, ale w której tak go spostrzega, jako tego, który stara się być wiernym Panu Bogu.
Jak czerwone morze, suche jest pod niebie nie moje. Ja nie wart twoich boskich łez. Nie dla mnie to dopoje twoje.
Księże Krzysztofie, powoli musimy zamykać tę rozmowę. Konkluzja na ten dzień 17 stycznia. O co się modlimy i czego oczekujemy?
Myślę, że dzień judaizmu w Kościele katolickim, bo on poprzedza dni modlitwy o jedność chrześcijan, to jest taki dzień, którym nam przypomina, to jest pierwsze, o obecności, o ważności judaizmu, jego miejscu w Bożych planach. Zaprasza nas do modlitwy za siebie nawzajem, ale bardziej tutaj jest, ten dzień jest skierowany, może nie za siebie nawzajem, bardziej skierowany jest do modlitwy chrześcijan o relacje chrześcijańsko-żydowskie, ale także i pewne dążenie do tego, by zacząć poznawać, czym judaizm jest. Poznawania jego historii, jego religii. Zaczynania od tego, bo jak trochę zacznie się coś w tym kierunku czynić, to wtedy potem jest możliwość podejmowania dialogu, żeby nie znaleźć się za przeproszeniem jak słoń w składzie porcelany.
Wrażliwość, o której ksiądz mówił wcześniej. Czasem
przy dobrej woli, bo tutaj przy dobrej woli czasem może być sytuacja taka, że można uczynić coś, co dla drugiej strony będzie przykre. Zaprasza nas przede wszystkim do tego, że próbować siebie poznać, próbować się spotkać, próbować porozmawiać. Nie w takiej perspektywie, kto kogo do czego przekona.
Ręce klaskajcie, wszystkie narody, nasz Pan jest wielki i wiecznie młody. Ręce klaskajcie, wszystkie narody, nasz Pan jest wielki i wiecznie młody. Ręce klaskajcie, wszystkie narody, nasz Pan jest wielki i wiecznie młody. Ręce klaskajcie, wszystkie narody, nasz Pan jest wielki i wiecznie młody. Zaznaczamy Cię stokrotnie, tak odwzięcie na.
Czy możemy się wspólnie modlić i jakimi tekstami?
Tutaj wszystko zależy od sytuacji obydwu stron. Na pewno są modlitwy, w których każda ze stron wypowiada swoją modlitwę. Proszę pamiętać, że są to odrębne religie. Bo niekiedy wielu osobom się myli dialog ekumeniczny, czyli odbudowanie wspólnoty Kościoła wśród chrześcijan, którzy się podzielili ze sobą, gdzie jest zupełnie inna kwestia. Przestrzeń wiary jest wspólna, natomiast inna jest sytuacja, gdzie mamy dwie różne religie. Bo jednak jest religia judaizmu i jest chrześcijaństwo. Ten sam Bóg, ale różnorodnie pojmowany. Dlatego tutaj przestrzeń trudno nazwać wspólną przestrzenią modlitwy.
A psalmy?
To znaczy, to, że odmawiany będzie psalm jak najbardziej, ale każda strona modli się jako reprezentująca religię judaizmu, religię chrześcijaństwa. To nie jest tak, że jest to przestrzeń, w której, tak jak proszę zobaczyć, że w obrębie ekumenizmu nie ma sytuacji interkomunii.
No nie, ale czytamy Ewangelię wspólnie.
Tak, zgadza się. Tylko proszę zobaczyć, jakie jest nasze podejście do Jezusa Chrystusa. W wypadku judaizmu, załóż, może być w przestrzeni dialogu przeczytanie tekstu w znaczeniu jako tekstu.
Źródłowego, coś,
tak, tekstu źródłowego,
jednej,
prawda?
Drugiej tradycji.
Tak, to jest co innego. A co innego, kiedy już zaczyna się przestrzeń modlitwy. Dlaczego? Kiedy ja się modlę? Kiedy wierzę? Proszę zobaczyć, że tutaj kwestia wspólnej modlitwy jest o tyle trudna i delikatna, że to pojmowanie wiary jest różne. Żeby nie było sytuacji, że już w tym momencie, dajmy na to, chcielibyśmy podejmować dialog, i dochodzimy do sytuacji bardzo dla drugiej strony nieprzyjemnej, którą zapraszamy na mszę świętą i ona może to odczuwać. Popatrz, przygotowaliśmy wszystko dla ciebie, tylko teraz jeszcze co trzeba, żebyś zrobił? I ktoś od razu się czuje, że jest wezwany do tego, że on się ma tutaj stać chrześcijaninem, że po to został zaproszony.
Tak, jest jeden Bóg, ale dla Żydów jest jeden Bóg, a dla nas jest jeden Bóg w trzech osobach.
Tak, dlatego
to jest podstawowa różnica.
Bardzo często jest to sytuacja taka, że każda ze stron wypowiada swoją modlitwę, bacząc też, by mieć wrażliwość na drugą osobę, na to, co my mówimy. To jest troszkę tak, jak czasem w sytuacjach, bym bardziej to odniósł do sytuacji sakramentu małżeństwa, kiedy są dwie strony z różnych religii. I przysięga małżeńska jest składana, prawda? Tak, żeby nie naruszyć tego, co... Że z jednej strony zachowana została tutaj... Oczywiście to jest zupełnie inna sytuacja, proszę też, żebyśmy się dobrze tutaj zrozumieli, zawieranego sakramentu małżeństwa, bo tego nie ma w czasie modlitwy międzywyznaniowej, prawda, czy w czasie dialogu, kiedy jest zachowana istota sakramentu, ale jednocześnie druga strona, która nie jest chrześcijaninem, nie jest zobowiązana do tego, żeby odwoływać się do tego, do czego się odwołuje chrześcijanin.
Dzisiejszą rozmowę trudno zakończyć, zamknąć. Trzeba się modlić, trzeba zwracać uwagę na drugiego człowieka. Wrażliwość, o której ksiądz mówił, jest ważna. I pamiętać o tym, że najważniejszą modlitwą jest wiara. Tak jak ksiądz powiedział. Dziękuję serdecznie.
Myśmy w sumie tak ledwo dotknęli tematu, mówiąc o nim w sposób bardzo taki, powiedziałbym, popularny, sygnalizując trochę rzeczy.
Chcąc uwrażliwić naszych słuchaczy również ale, na ten temat.
Ale właśnie przede wszystkim zawsze zwróćmy uwagę na piękny gest świętego Jana Pawła II, który zresztą w Izraelu jest postrzegany jako człowiek, który wiele uczynił dla zbliżenia się stron. Proszę zobaczyć, że to właśnie może słowo zbliżenie charakteryzuje się. Zbliżenia się stron, składając tekst karty z błogosławieństwem dla narodu wybranego.
Gościem Radia Rodzina, aspektów codzienności, był ksiądz dr Krzysztof Kowalik. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Bóg zapłać, szczęść Boże, dziękuję za rozmowę i czas poświęcony.